To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Giermaszu. Andrzej Kutys.
Michał Król.
No i tak, mamy dla was trzy recenzje. Remake Dead Space, oczywiście tylko Jarek Gowin był na tyle odważny, żeby się za to wziąć, chociaż ponoć aż tak strasznie, jak wszyscy tam, wiesz, hajpowali, to nie jest.
Nie wiem, na premierę pieluch dla dorosłych zabrakło.
Nie gadaj. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym bodajże w jednym z przeglądów aktualności, tam jakiś jeden z deweloperów opowiadał, że on nie może w nocy na słuchawkach, bo po prostu...
Ale przecież on wie, kiedy co wyskoczy.
No właśnie, więc to takie troszkę podbijanie było. No ale niewątpliwie jest to horrorowata gra. Z drugiej strony Jarek też z zupełnie innej beczki, ale tego SpongeBoba najnowszego, tę platformówkę, to już mamy, no od jakiegoś czasu po prostu było embargo. I w sumie nie wiem, dlaczego było to embargo, bo z tego co kojarzę, to Jarek będzie to chwalił już. To fajna gierka jest, więc...
Bo no to wiesz, wiesz, może są... tam jakiś patch miał wyjść i tak dalej.
Ale wiesz, jak to z embargo? Zazwyczaj jak jest wprowadzone embargo przez wydawcę...
To się żarówka świeci w głowie.
Czy jakiej jakości chodzi jest ta gra? A tu jest naprawdę spoko. A propos spoko, Forspoken, to nie mamy dla was dzisiaj, ale no podzieliliśmy. Stwierdziliśmy, że musimy sobie dawkować te przyjemności, że tak powiem. Pamiętajcie, że Giermasz jest tygodnikiem, tak? My się nie ścigamy tutaj na, że będziemy pierwsi, no bo nie będziemy. No wiadomo, że przegrywamy na starcie z portalami czy z innymi stricte dedykowanymi grami, grom, aktywnością czy też redakcją, ale za to nasze recenzje są najlepsze, no nie?
I najskromniejsze. Jakie powitanie.
Prawda? No, dla was to
jaka,
serce...
jaka trzecia recenzja? Jestem bardzo ciekaw.
To przecież to ty, Hi-Fi Rush.
No przecież wiem.
No przecież wiesz, że Hi-Fi Rush i to fajne Hi-Fi Rush jest, nie?
I w ogóle takie totalne zaskoczenie, bo była konferencja, powiedzieli, no jest taka gra i już możecie w nią grać.
Żeby było jeszcze śmieszniej, odpowiadają za to, to jest komiksowe, takie dosyć radosne, z przymrużeniem oka z tego, co widziałem materiały.
Bardzo kolorowe.
A wiesz, że to ci od Evil Within, nie?
Tak.
Że po prostu mrok, krew, flaki, mrok.
Może mieli dosyć horrorów, czyli dobra, robimy skrajność.
No i zrobili skrajność, więc trzy recenzje są. Aktualności to sobie podzielimy tradycyjnie na dwie części i na koniec audycji Kącik Polski. No to dobra, to lecimy z pierwszą recenzją, czyli wpuszczamy, no tak na dłużej wpuścimy Jarka Gowina do studia, bo najpierw opowie do Dead Space, później aktualności, później znowu on SpongeBobie, no ale no to jakoś sobie poradzimy z tym.
Giermasz, recenzja.
Widziałem, że niektórzy piszą, że to jak zupełnie nowa produkcja, nowa jakość, niemal jak coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. A widzieliśmy 15 lat temu, choć czasem zamykaliśmy oczy ze strachu. No ale przecież to cechuje dobry horror, prawda? A Dead Space było mistrzostwem w tym gatunku. Teraz przygoda na łamaczu planet Ishimura czeka na nas ponownie w nowej, dostosowanej do obecnej technologii odsłonie. Dead Space doczekał się remake'u. Od miesięcy mówiło się, że to pojedynek pierwowzoru z naśladowcą. Który z kosmicznych horrorów zdobędzie serca graczy? Callisto Protocol czy odświeżony Dead Space? Werdykt może być tylko jeden. Choć Callisto Protocol przypadło mi do gustu, to wielu recenzentów wytykało całkiem słusznie, że z zapowiedzi o przerażającej produkcji niewiele zostało. Dostaliśmy bardzo ładny slasher. No fakt, niepokoi, czasem odrobinę przestrasza, ale generalnie to gra akcji w bardzo mrocznym klimacie. Kulał też tam nieco system walki. Domyślacie się w takim razie, że w tym wyścigu na mecie jako pierwszy melduje się właśnie Dead Space. Paradoksalnie, bo przecież twórcy jego rywala sami przyznawali, że to przygody Isaaca sprzed półtorej dekady były ich główną inspiracją. Dead Space jest brzydszy, choć graficy odwalili kawał fantastycznej roboty, bo nie można się czepiać, to tu jednak oddaje pola młodszemu rywalowi. To jednak bez znaczenia. I tak na pokładzie Ishimury bardziej polegamy na odcieniach mroku, nieśmiało rozsuwanych przez wąski korytarz światła naszej latarki. A wyglądu przeciwników w dużej mierze się domyślamy, bo nawet kiedy są na odległość śmiertelnego ataku, nie możemy dostrzec wszystkich detali. A to daje pole do popisu dla wyobraźni, zostawia niedopowiedzenia i tajemnice, które to są spoiwem łączącym w dużej mierze składowe Dead Space. Rozmetaforyzowałem się, a przecież nie wszyscy wiedzą, czym jest i była 15 lat temu ta produkcja. Dead Space to historia inżyniera Isaaca, który leci z rutynową, misją naprawy łączności na kosmiczny statek Ishimura. Na miejscu okazuje się oczywiście, że komunikacja to najmniejszy problem. Większym kłopotem jest załoga, właściwie to, co z niej zostało. A zostały zmutowane potworasy, które przetransformowały się w pełne kolców, zębów i śmiercionośnych ogonów, wynaturzenia z jednym celem. Oczywiście zabijanie. Nic odkrywczego, ale jak podane, to był i wciąż jest sekretny składnik tej produkcji. Klimat, korytarze, które zapraszają do niewyobrażalnego zgonu, projekty przedmiotów i maszyn, które same wyglądają, jakby miały w zamiarze pobawić się czyimiś jelitami. Do tego kombinezon głównego bohatera. Niby górniczy, ale emanujący takim gotyckim niepokojem z wyraźnie zaznaczonym stelażem dla kręgosłupa, który to jednocześnie przez odpowiednie podświetlenie obrazuje stan zdrowia głównej postaci.
El equipo de seguridad no se hace responsable.
Sistemy naprawcze włączone. System wymiany uruchomiony. Uwaga! Awaria chwytaka autowymiany.
Jak to wygląda po liftingu? Bez rewelacji, ale bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Nie na szóstkę, ale solidną piątkę. Powiela standardy i twórczo je rozwija, natomiast swoich nie wyznacza. Widać tu ogrom pracy, modelowanie postaci, potworów na nowo, choć nie ze wszystkim się udało. Inni bohaterowie wyglądają raczej przeciętnie. Potwory z daleka wywarły na mnie wrażenie trochę takich zbyt rozlazłych, koślawych. Chyba tu można było poprawić animację, ale wygląd całości, te wszystkie składniki bogato doprawione mrokiem i zbroja Isaaca, która jest z kolei dopieszczona przy błyski światła, czasem zielonkawego, czasem trupiego, a niekiedy takiego brudno-żółtego, który ma się wrażenie, że więcej kryje niż odsłania, to wszystko daje całościowy obraz, który zasługuje na duże uznanie. Tym bardziej przypominam, że mówimy o pierwowzorze z 2008 roku. Jeszcze jedno. Projekty broni i ich wygląd, podświetlenie i modele statków, a także potworów, pomijając wcześniejsze uwagi, także zasługują na wyróżnienie. Udźwiękowienie jest fantastyczne. Wrzaski, trzaski, ryki i puki stanowią drugi z trzonów obok grafiki atmosfery Dead Space. Ishimura trzeszczy i trzęsie się złowieszczo. Zadaje zagadki kolejnymi wstrząsami. Zagadki, które chcemy rozwikłać, choć wiemy, że ich źródłem jest coś naprawdę paskudnego. Bardzo dobrze spisali się też polscy aktorzy w dubbingu. Nie mogę mieć żadnych zarzutów. W ogóle to fantastyczna sprawa, że mamy całościową lokalizację. Co do istotniejszych zmian, to główny bohater mówi. Wcześniej był niemym uczestnikiem dramatu. Mnie się to rozwiązanie podobało, choć zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym to może zepsuć obraz, bo przecież to milczenie też mogło być odebrane jako coś złowrogiego. W ogóle nie odczuwałem metryki Dead Space. Wszystkie rzeczy, które mogły być traktowane jako coś archaicznego, zostały unowocześnione i dopasowane do współczesnych wymagań. Nie wszystko już pamiętam, ale mapa jest chyba bardziej czytelna, strzały z broni bardziej satysfakcjonujące, a modele obrażeń przekonujący. Choć pojawienie się potworów zawsze budziło duże emocje, to nie mogłem się ich doczekać. Z jednej strony naturalnym odruchem jest ich unikanie, z drugiej strzały z każdego z dostępnych narzędzi do ataku, bo to przecież nie tylko pistolety, ale też na przykład ikoniczna piła plazmowa. Wszystkie niosą ze sobą świetne uczucia, rozwalanie kończyń potworów daje taką... No niepokojącą, ale jednak satysfakcję. Mam jednak wrażenie, że te 15 lat temu bałem się trochę bardziej. Żeż tak, wiecie, mrużyłem oczy wchodząc w następny korytarz. Teraz emocji jest też bardzo wiele. Poziom niepokoju na pewno wyższy niż w Callisto Protocol. Ale nie czułem takiego przerażenia. Jeden z twórców zapewniał, że miał problem z graniem po ciemku i w słuchawkach. No może pod takimi warunkami owszem, ale w takich okolicznościach to wiele produkcji potrafi przyprawić o arytmię. Nie zmienia to jednak faktu, że Dead Space łapie kosmicznymi mackami i nie wypuszcza nawet po zmroku. Nawet jeśli człowiek czasem rzuci nerwowo okiem za fotel, żeby sprawdzić, czy jego jamnik nadal ma tylko 4 łapy. Gorąco polecam ponowną wycieczkę na łamacza planet. Na 9.
Po pierwszej recenzji zaczynamy z przeglądem aktualności. Myślę, że jest tego tyle, że tradycyjnie już podzielimy to na dwie części. No, zaczynamy od informacji smutnych. No ja wiem, czy smutnych. No skoro zamykają serwery gry, to znaczy, że no ludzi na niej nie było, nie? Na tych
albo
serwerach.
Albo byli, ale już się nie opłaca, albo bo na przykład nie kupują czegoś.
Konkretnie Knockout City. Jeżeli graliście, to dogracie do 6 czerwca 23.
No to nie wyszło jakoś niedawno?
No to było nawet pod Electronic Arts. Później oni zdaje się, ci twórcy się wybili na niepodległość z powrotem, zrobili z tego free-to-playa i nic z tego. Także Knockout City żegnamy, no ale nieraz pomówiliśmy o tym, że game dev to jest trudny biznes i zwłaszcza sieciówki, no naprawdę konkurencja jest przeogromna.
No i wychodzą nowe.
Bez przerwy.
A gracze też chcą w nowe zagrać.
Podobnie Back 4 Blood, chociaż tutaj na razie nie ma sytuacji z wyłączaniem serwerów, przynajmniej w 2023 roku, natomiast twórcy twierdzą, Turtle Rock Studios twierdzi, że oni już wspierać, w sensie nowych jakichś tam aktualizacji do Back 4 Blood nie będzie, oni już przerzucają siły, czy już przerzucili siły na zupełnie nową produkcję, także jeżeli...
Może Left 4 Dead 3.
Jeżeli lubicie sobie tam, zdaje się, że kooperacyjnie się postrzelać, to można, natomiast no, na ten moment jest to niezagrożone, a co się będzie działo dalej, kto wie. Kolejny temat z przekładaniem, a nie, tu jest, mamy, znaczy, no poniekąd też wybuchła taka informacja, że nie będzie dostępu do gier z Xboxa 360 w sklepie Microsoftu oficjalnym. Microsoft to dementuje, to znaczy inaczej, tu za serwisem PPE.pl cytuję, ta informacja została opublikowana przez pomyłkę, możemy potwierdzić, że Xbox 360 Store nie zostanie zamknięty w maju 23. Prawdą jest natomiast, że od 7 lutego 23 mała część gier, dodatków i zawartości DLC nie będzie już dostępna do kupienia na wybranych rynkach przez Xbox 360 Store. No tutaj oczywiście polecałbym sprawdzić, no nie będziemy teraz wymieniać, są jakieś tam listy, Microsoft to udostępnia, także sprawdźcie sobie, gdybyście coś na 360 jeszcze chcieli kupić.
Nie,
tak?
To wiesz, to już naprawdę ułamek graczy może.
No to bo tak, no bo to już jest
dwie generacje
do tyłu.
Wstecz, tak.
No ale też to odnotowujemy. Kolejna gieburza, żebym się tak wyraził, bo tak, opublikowali screeny i zaraz się afera zrobiła. Screeny, nie, wiesz, animacja nie działające w ruchu, tylko statyczne screeny, no i Resident Evil 4 remake już jest w sieci lekka burza, bo deszcz się nie podoba, że brzydacki jest taki jakiś nieładny, jak
na statycznym obrazku
tak,
deszcz jest nieładny.
Tak, z pięciu generacji do tyłu.
Okej.
Okay. Okej, okay, no właśnie, to tak kwitujemy.
A później wyjdzie gra i będzie dychy zbierała, nie?
No tak. Natomiast, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o grze The Day Before, tak? Że tam opóźnienie, że niby jakaś tam kwestia z...
Że już kończymy, a później, że nikt gameplayu nie widział.
A później się okazuje, że nie pokazują tego gameplayu, bo rzekomo ktoś w urzędzie patentowym w Stanach zajął sobie tę nazwę The Day Before, jakoby na grę. No i pokazali 10-minutową rozgrywkę. Powiem ci tak, przez 10 minut jakaś laska chodzi po pustym mieście. Fakt, w pustocie swej to miasto nie wygląda brzydko. Natomiast jak już jakiś zombiak się gdzieś pojawi, to pod samiuśki koniec, tam coś jakieś ze dwa strzały i jest koniec, nie? Tego gameplayu. Także no tutaj wiesz co, no powiem ci tak. Tutaj użytkownik lub 19 jeden komentarz zacytuję, bo jest całkiem ciekawy. To jest forum PPE.pl. Gra miała mieć premierę lada chwila. Technicznie rzecz biorąc, studio powinno na tym etapie dysponować już entrailerami, a sama powinna być plus minus gotowa, nie? Później tak, pokazany produkt pod względem gameplayu to raczej późna beta. Puste lokacje, bardzo duży downgrade grafiki i animacji, efekty strzelania i cała fizyka wokół tego. Jak można zapomnieć zarejestrować znak towarowy gry? Zadaje pytanie jeden z użytkowników. Myślę, że to ciekawe pytania są. Także The Day Before, no cały czas, no niby pokazali, ale tak cały czas to nieprzekonująco wszystko wygląda. Choć oczywiście miejmy nadzieję, że nie będzie to jakieś coś niefajnego, tylko rzeczywiście ostatecznie okaże się, że wyjdzie i zachwyci. No oby. Natomiast odnotowujemy. Natomiast no tutaj już spokojniej myślę, bo Alan Wake 2. Co prawda Studio Remedy, no ty byłeś zachwycony kontrolem. Quantum Break.
Też jest świetny.
No, ale wszyscy pytali, co z Alanem Wake 2, no to...
Alan Wake 1 też świetny.
Tak, no ponoć od 13 lat o nim myślą. W sensie, że wiesz, od chwili wydania premiery już koncepcyjnie tam...
No,
wiesz,
to o Half-Life 3 też od wielu lat się myśli.
No zobaczymy, czy tak będzie, czy nie będzie. W każdym razie, no, coś się pojawiło w sieci na ten temat.
Słuchaj,
to...
ja mam do nich 100% zaufanie. Robią fantastyczne gry, więc...
Odnotowuję.
Dla mnie oczywiste, że trzeba będzie zagrać.
Teraz będzie kącik Sony, taki całkiem spory, bo taka ciekawostka, że Okazuje się, według statystyk Sony, 1/3 tych, którzy nie miała Playa 4, ma Playa 5. To sporo, myślę, 1/3, nie?
No tak.
Tak, tak. To oni takie statystyki publikują. Zresztą ostatnio też się pojawiły informacje, w sensie takie reklamy, że oni polecają, że zagrasz w swoje gry z Playa 4 na Playu 5 i tak
Ale
dalej.
Ale jak nie miałeś, to nie zagrasz.
No właśnie. Chociaż pamiętasz, mówiliśmy w zeszłym chyba tygodniu, Bloomberg publikował takie informacje, że ponoć słabsze zainteresowanie z VR-em dwójką. Sony oficjalnie się odcięło od tego, zaprzeczyło tym informacją, że nie ograniczyło produkcji i, jak twierdzą, dostrzegają entuzjazm fanów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Tylko z tego, co widziałem tam, jak line-up któryś ktoś wrzucił, jakiś wydawca, line-up na VR 2 PlayStation. Się okazało, że tam połowa czy ponad połowa gier to są gry, które już są dostępne na VR-ze, więc z nowości tam zbyt dużo nie było, ale zobaczymy, bo to akurat ja nie, VR mnie nie interesuje, znam kilku pasjonatów, ale czy to się dobrze sprzedaje? No nasz Superhot się akurat dobrze na VR-ze sprzedaje.
No ogólnie mają co świętować soniawce, God of War Ragnarok. Ile byś obstawił, że...
Ła, człowieku, kilkanaście na pewno.
11 myliny. No, 11 myliny, no, zważywszy na to, że to ekskluzyw. No raczej na Playa 5, no,
no
też na Playa
PC
4.
Będzie.
No może za rok będzie, natomiast w tym momencie na dwóch konsolach, ekskluzywnie na dwóch konsolach Sony, 11 milionów oficjalnie.
To jest system seller, jak nie
System
patrzy.
Seller jak najbardziej, także gratulujemy. No mówiłem, że będzie kącik Sony, natomiast pamiętasz, było takie coś takiego PlayStation Plus Collection. Nawet w tej podstawowym PlayStation Plus, jak wykupowałeś.
I ta informacja bardzo mi się nie podoba.
Ale, znaczy inaczej, PlayStation Plus Collection było dostępne, tak czy owak musiałeś mieć wykupiony PlayStation Plus, tak?
Tak.
Więc tu się o tyle nie zmienia, że jak sobie bodajże już wam mówię do kiedy, to będzie do 9 maja. Trzeba to sobie, mówiąc kolokwialnie, odkliknąć, tak? Czyli wchodzicie w PlayStation Plus Collection, jeżeli coś macie, że jest do kupienia, w sensie, że nie macie w tego swojej bibliotece gier, to odklikujemy i nawet jak 9 maja wyłączą to PlayStation Collection,
tak,
to...
Tak, ono zniknie, tam jest kilkanaście świetnych gier.
Tak, to dopóki macie PlayStation Plusa, to o
no
te odkliknięte...
No i właśnie o to chodzi, żeby byś kupił i płacił i tak nie grał w te gry. Więc...
No ale wiesz, no Mortal Kombat, Monster Hunter World, Infamous Second Son.
Płaciłem za PlayStation Plus przez lata i otrzeźwiałem, że tak powiem, w momencie, kiedy sprawdziłem, kiedy ostatni raz grałem w grę, którą dostałem w ofercie PlayStation Plus, i to była przepaść. I odpuściłem. Fakt, że zmieniły się te abonamenty, teraz mamy te Essential i tak dalej, tam jest jakaś biblioteka gier i jeśli ktoś ma tam do ogrania jakieś tytuły, to jak najbardziej polecam.
No i jeszcze a propos tego VR-u, no już pojawiły się informacje, jeden z dziennikarzy podzielił się VR-ową wersją Gran Turismo 7 i o tyle mnie to zainteresowało, że są dobre informacje dotyczące choroby lokomocyjnej. To redakcja IGN testowała i ten dziennikarz opowiadał, że gdy grał w Gran Turismo Sport, czyli to poprzednie, to ta choroba lokomocyjna pojawiała się szybko, ale jak rozumiem grał na poprzedniej generacji VR-u, no to ponoć ten VR 2 w Gran Turismo 7 generalnie pod tym względem jest bardzo dobrze, no i w ogóle jest bardzo dobrze, nie? No tak w skrócie rzecz ujmując, to jest, no to dla mnie jest taki przyczynek, że może,
że może tego VR-a,
żeby się zastanowić, no ale też cyfra jest taka, jaka jest. Kolejna informacja, no cóż, nie będziemy o tym mówili w kąciku polskim, no bo to dotyczy polskiego oddziału Ubisoft Polska, natomiast no nie wiem, czy to jest sensu stricte najważniejsze dla graczy, no to bardziej na przykład dla redakcji, które tak jak my kontaktowało się przykładowo z Ubisoft Polska, żeby no żeby na przykład opowiedzieć wam o ich grach, dostawaliśmy kody do recenzji przykładowo, no to tutaj już zdaje się, że jakaś agencja PR-owa to przejmie, oddział Ubisoft Polska ponoć się zwija z rynku, no jak rozumiem jest to kwestia no wytaniania kosztów po prostu.
Tak, zwłaszcza, że pan przypomnijmy, że Ubisoft skasował wiele projektów, czyli chciał zaoszczędzić pieniądze i podejrzewam, że te mniejsze swoje
oddziały,
tak, zamyka ze względu na to właśnie, żeby te koszty ograniczyć, bo w dobie teraz globalizacji to de facto mogą mieć jedną, dwie osoby zatrudnione gdzieś tam w centrali władające językiem polskim i będą
no,
ogarniać.
Assassin's Creed Mirage, czekamy, no fakt Skull & Bones szósty raz zmienili, ale no już niemalże pewne jest, to mnie zainteresowało. To ciekawe, jak ja nie grałem w dwójkę, grałem w jedynkę i w kategorii, nazwijmy to, arkadowych.
A, wiem, o czym mówisz.
Ścigałek, to było spoko. Pamiętam, że sobie ustawiałem jakąś taką trasę, bo to było w Stanach Zjednoczonych, ustawiałem sobie trasę z jednego końca mapy na drugi koniec mapy i sobie przez tam godzinkę jechałem, słuchałem sobie muzyczki, było spoko. To było The Crew, The Crew 2, mówię, nie grałem i The Crew 3. Czyli prawdopodobnie wkrótce się dowiemy czegoś więcej. To jest to właśnie duża mapa, tylko znaczy, operacja
to
po
nie,
sieci.
Tam ma jakiś podtytuł, już nie pamiętam jaki. No, coś tam fest.
Ponoć już w tym roku będzie i to będzie no naprawdę bardzo, bardzo...
Znaczy będzie na pewno, bo oni oficjalnie zapowiedzieli, że w 2023, z tego co widziałem na tym, bo to był teaser, de facto mają być zarówno samochody takie drogowe, jak i samochody terenowe, którym będziemy jeździć. Jestem ciekaw, czy będą inne pojazdy, bo w dwójce z tego co pamiętam chyba były quady czy motocykle, więc no zobaczymy.
Dobrze, i tutaj zostawmy na razie tyle. To była pierwsza część aktualności w Giermaszu. Teraz zapraszamy jeszcze raz do studia. No tak jak mówię, no, na początku jak mówiłem, no, nie wychodził niemalże ze studia. Kolejna odsłona SpongeBoba. SpongeBob The Cosmic Shake, SpongeBob SquarePants oczywiście, czyli SpongeBob Kanciastoporty, kosmiczny shake. To była gra, którą dlatego Jarek przygotował dwie recenzje, bo po prostu tego SpongeBoba mieliśmy już długo w redakcji, bodajże z dwa tygodnie już Jarek miał czas, żeby spokojnie sobie ograć i jedną i drugą pozycję. No w SpongeBobie to głównie zaczepił, wiesz, mówi, a będziemy mieli SpongeBoba? Bo mnie tam się dzieciaki pytają. No będziemy mieli, spoko, dostał, dzieciaki będą chwalić, zresztą Jarek chyba też będzie chwalić, a później jeszcze druga część aktualności.
Giermasz, recenzja.
Kraina absurdu z ulubieńcami dzieci i niektórych dorosłych w tle. SpongeBob Kanciastoporty The Cosmic Shake nawet nie czerpie pełnymi garściami z szalenie popularnego serialu animowanego. To niemalże jego poszerzenie. Znani bohaterowie, dużo humoru, nonsens i abstrakcja. Wszystko w formie platformówki z różnymi urozmaiceniami. Produkcja skierowana jest do najmłodszych, ale to będzie też świetny pretekst, żeby spędzić wspólnie czas z rodzicami. The Krusty Krab Pizza is the pizza for you and me. SpongeBob to gąbka dla tych, którzy jakimś cudem nie wiedzą. Dobroduszny i naiwny tytułowy bohater animacji, której akcja dzieje się w Bikini Dolnym, czyli na dnie pewnego atolu, gdzie zajmuje się smażeniem hamburgerów dla chciwego pana Kraba. Jego prostolinijność często wpędza go w kłopoty, często też razem z nienachalnie rozgarniętym przyjacielem Patrykiem, który jest rozgwiazdą. A historia Cosmic Shake rozpoczyna się, kiedy nasz uroczy, choć niezbyt lotny duet trafia na magiczny artefakt. Świat, który znają razem z ich przyjaciółmi, zostaje wessany do innych wymiarów. Tym samym musimy udać się za nimi i odwiedzić szereg światów. Dziki Zachód, miasteczko filmowe czy krainę piratów. Graficznie SpongeBob prezentuje się bardzo dobrze. Niektóre elementy wyglądają jakby wyciągnięte z kreskówki, a inne nawet lepiej. Co więcej, każda plansza ma swoje specyficzne aktywności. Na przykład kiedy SpongeBob wciela się w kowboja, opanowuje jazdę na koniku morskim. Przy czym wszystkiemu towarzyszą bohaterowie znani z pierwowzoru. Ale tym razem mam ze sobą współtwórcę recenzji i oddaję głos mojemu synowi Stasiowi, który spędził nad tą produkcją też kilka ładnych godzin. Bo zacznijmy od plusów.
Można sobie pograć przez przynajmniej tydzień w fabułę, a potem jeszcze w tryb dodatkowy i jest bardzo zaskakująca. Nigdy nie wiesz, czego się można spodziewać. Zaskoczyła mnie budowa podziałów. Były... Zagadki nie były dosyć skomplikowane.
No bo to gra dla dzieci, prawda?
Tak, ale przyjemnie się rozwiązywało. Niektóre momenty były denerwujące. Jedna walka z bossem była naprawdę wymagająca.
Co było irytujące w takim razie? Bo musimy wciąż patrzeć na tę grę pod kątem właśnie tych najmłodszych odbiorców. Młodszych nawet od ciebie. I twoim zdaniem może to zniechęcić? I co to jest?
Nie podobał mi się poziom jaskiniowy, bo w tamtym poziomie były bardzo denerwujące boss i skoki na kamień. Chodziło o to, że skakało się na kamień, którym toczyło się po lawie, żeby nie wpaść do lawy.
To może być za trudne dla maluchów?
No raczej ktoś dorosły będzie musiał im pomagać, bo chodzi samo o wejście i zejście na kamień.
Graficznie jak się prezentuje?
Ładnie, tylko że na jednym poziomie mamy ścinki.
To znaczy?
Gra się trochę ścina w niektórych miejscach.
Czyli jest gorsza płynność, tak?
Tak, nie działa tak płynnie jak na przykład na Dzikim Zachodzie.
I jak oceniłbyś tę grę? Na ile w skali od 0 do 10?
8 na 10.
To bardzo dobra gra, w takim razie bardzo dobry wynik.
Tak, podobała mi się bardzo fabuła.
Grałeś też w poprzedniczkę, która jest lepsza?
Nowsza gra, tylko brakuje jednego ataku, który w poprzedniej części był, a do tej go nie dodali.
moja ocena jest taka sama. SpongeBob, Kanciasto Porty, The Cosmic Shake to świetna propozycja dla maluchów, ale też starszaków. Niektóre fragmenty faktycznie mogą być za trudne dla młodszych graczy, no ale w końcu jest okazja, żeby posiedzieć trochę razem przy konsoli.
Okej, wracamy z drugą częścią aktualności Giermaszu i cóż my tutaj mamy następnego? Chyba w zeszłym tygodniu mówiłem o Wild Hearts, tak stwierdziłem, że to całkiem interesujące, od Omega Force. Nie wiem, czy pamiętasz, to wyglądało mi troszkę jak Monster Hunter, czyli też duży potwór, tam się gadżety
no,
i tak dalej.
To
tak, 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 dokładnie. No i... Ja zastanawiałem się, że na przykład na jednych obrazkach był jeden gracz, a na dwóch, na jakimś tam innym fragmencie rozgrywki już było widać dwóch graczy, czyli zakładam jakąś kooperację po sieci, jakieś tam różne gadżety, to no, takie rzeczy się zdarzają w Monster Hunterze również. Natomiast no, dobra informacja jest taka, że nie będzie żadnych mikrotransakcji, mikro tam płatności i gadżetów, więc tutaj odnotowujemy.
Znaczy, jeśli one są opcjonalne i tylko poprawiające na przykład ubiór postaci, to ja nie mam nic przeciwko, tak?
No, ale
żeby
wiesz,
to nie było pay to win, czyli zapłać, bo inaczej nie wygrasz.
Te pytania wśród ludzi się pojawiły nie przez przypadek, bo to Electronic Arts wydaje, wiesz?
To będą. Dodadzą
no właśnie,
później.
Nie będzie. No nie,
nie będzie. Będą, będą.
No nie będzie. Skoro jesteśmy przy Electronic Arts, to smutna informacja dla tych, którzy na przykład zagrywali się Titanfallem 2, który jest uznawany za świetną strzelankę.
Jest fantastyczny.
Ze świetnym singlem i ze świetnym multikiem, niestety pogrzebanym, pozamiatanym, można powiedzieć. Oczywiście wyszło później Apex Legends i w kategorii Battle Royale, to zdaje się, no nie śledziłem, ale zdaje się, że Apex Legends zdaje się trzyma mocno. Natomiast Titanfall Legends miało być, ale nie będzie. O,
skasowane.
Tak, skasowane, więc także ten. Taka sytuacja. Co my tu jeszcze mamy? A to tak króciutko, tylko żebyście zainteresowali, no nie mogłem przegapić tego newsa jako oblatywacz JRPG-ów i japońskich produkcji wszelakich, to luty jest ogłoszony miesiącem anime przez Microsoft i tam można, no zaglądajcie do ich sklepu, tutaj no okej, okay, no trochę zachęcam, ale wiecie, no.
Trzeba szmalu trochę zostawić.
JRPG na propsie zawsze. No,
nie.
To, no właśnie, niektórzy się nie znają. Za to ty już zdaje, za to ty zdaje się już ściągnąć. Nie, ja mam szerokie zainteresowania, człowieku.
Aha, ja jestem ograniczony.
Ja mogę grać w zachodnie RPG, w japońskie RPG.
Ja ci trochę tego zazdroszczę, ale luz. Każdy niech swoje gra w to, co mu sprawia przyjemność, to jest najważniejsze.
Ale obydwaj uwielbialiśmy poprzednie Valiant Hearts, mówiliśmy o tym, że smuteczek na razie wychodzi tylko i wyłącznie nowe Valiant Hearts Coming Home, tak to się nazywa, i wychodzi tylko na mobilki. No bo ja to w ogóle nie smyram, ty to chyba trochę grałeś na mobilkach, natomiast ja praktycznie nie gram na mobilkach, ale no tak, ponieważ jestem abonentem Netflixa i czekam na twoją recenzję, bo już rozmawialiśmy o tym, że Michał ściągnął Valiant Hearts Coming Home na swojego smartfonika i będziemy sprawdzać, czy to fajne, czy nie fajne. Oczywiście no tutaj będzie to głównie skierowane do, w tym momencie do tych, którzy mają wykupioną abonament w Netflixie, bo to tak niestety działa, że trzeba mieć Netflixowy abonament,
ale
i wtedy tę grę dostaniecie.
Za darmo w ramach tego abonamentu.
No więc opowiemy wam w przyszłym tygodniu, czy Michał wam opowie w przyszłym tygodniu, czy warto. Dobra.
Warto. Dziękuję, to była recenzja.
Pożyjemy, zobaczymy. Kolejne informacje. Tu z kolei, no, przejęcie Bethesdy się już dokonało, czy się dokona przejęcie przez Microsoft, Activision, Blizzard, ta saga trwa, natomiast Bethesda, pamiętacie, opowiadaliśmy stosunkowo niedawno, chyba z 2 tygodnie temu odbył się Microsoft Direct i pokazano m.in. fragmenty gry Redfall. No, tak, żeby mi to zmierzyło,
tam
to mnie nie zmierzyło,
wampiry,
tam strzelasz i tak dalej, widok pierwszoosobowy. Natomiast jest taka ważna informacja, że nie ma czegoś takiego jak offline w tej grze. Musisz być zawsze online. Niezależnie, czy grasz w koopie z kimś po sieci, czy grasz w single playerową wersję, musisz być podłączony, jak rozumiem, nie wiem, no. Zakładam, że stany gry się gdzieś zapisują w chmurze, czy coś tam,
no,
nie?
Ale po co, jak gram sam?
A ty powiedz mi, czy ja wyglądam na kogoś od Arkane Studios? Może ci podam maila, to
jak
do nich napisz,
jeśli zatrudniają brzydkich ludzi, to tak.
Stałe połączenie z internetem będzie wymagane zarówno w przypadku dla jednego gracza, jak i trybu współpracy. Także taka informacja. Z kolei, no właśnie to też pod Bethesdą, czyli Starfield. Nie ma ustalonej daty premiery, jakoby miało być to 23 rok, ale ponoć gra jest do przejścia od początku do końca, natomiast musi przejść, tu cytuję, ogromną skalę ostatnich szlifów.
No, czyli No ale słuchaj, lepiej późno, a dobrze, nie? No wiesz, no, zawsze to powtarzamy.
Pamiętamy, że wszystkie otwarte światy od Bethesdy, no ale to przypadłość ogólnie gier z otwartymi światami, że jakieś bugi, glitche, to się zdarza, tak?
Pozdrawiamy Cyberpunk.
No nie tylko, a i pamiętasz płotkę na dachu, wiesz, w Wiedźminie
no to,
3,
to, jest, no. To jest kult już w tej no, to chwili, jest to, nie, kult, to już kult. Nie jest błąd.
Dokładnie. Opowiadałem w pierwszej części, to jeszcze wrócimy, jakoś tak się nie powinienem przy okazji od razu powiedzieć, przy okazji tego deszczu w remake'u Residenta Evil 4, natomiast Capcom poinformował, że tak, Monster Hunter World 18,6 miliona sztuki, Monster Hunter Rise 11,7 miliona kopii na ten moment, bo teraz przypomnijmy, że przecież wyszło to na duże konsole, bo przecież wcześniej to był tylko Switch, a dopiero co mi przecież Jarek Gowin recenzował w zeszłym tygodniu wersję Monster Hunter Rise na Xbonia w tym przypadku. Natomiast tu ciekawa informacja, że Resident Evil 2 remake 11,2 miliona sprzedanych kopii. Żebyś miał jasność.
Serie lubią.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Także taka informacja, takie ciekawostki się pojawiły. Tu jedna rzecz, o której no, ja jestem smutny, że przegapiłem. I ty też powinieneś być smutny, że przegapiłeś.
Jak ja jestem smutny, bo przegapiłem.
31 stycznia mieliśmy dzień Final Fantasy VII.
O kurczę.
A, widzisz.
No to słabo nagłośnione, jak się nie dowiedzieliśmy.
Oficjalnie w Japonii ustanowiono właśnie 31 stycznia do listy świątecznych dni w tym kraju, choć...
Ale jak, tak oficjalnie?
Tak, tak. No ale to nie należy się dzień wolny od pracy czy coś takiego, natomiast...
To u nas ma być Franco 2.
Tak, natomiast
i Wiedźmin.
Taka sytuacja, że jest rzeczywiście dzień Final Fantasy VII, to zaległy, ale ja zamierzam.
Ale kosmos.
Będę świętował dzisiaj w takim razie. Jeszcze a propos Final Fantasy VII i jakby to powiedzieć, bo to...
Krótko.
Bo ty jesteś fanem symulatorów, a konkretnie Power Wash Simulator, tak?
Wiem, co chcesz powiedzieć,
będzie,
tak.
Bo motocykl Clouda będzie między innymi. Midgar Special Pack to się nazywa.
Tak.
I będzie między innymi do odnowienia, w sensie do umycia. Będziesz mógł umyć brykę Clouda, w sensie w motocyklu.
Tak, w symulatorze, ale tam jeszcze ma być ten, pierwszy boss z gry.
Aha, Guard Scorpion, no. Tak, rzeczywiście, tak, też do umycia.
Ja, jak wiem, czyli w symulatorze myjki ciśnieniowej pojawią się, ale też przypomnijmy, że Tomb Raider był zapowiadany, tak, siedziba Lara Croft.
Do renowacji, tak?
Do mycia.
Do mycia.
Do mycia, a teraz jeszcze ten finalek, bardzo
i tam
dobrze.
Jakieś, wiesz, książki z XIII wieku i łup, myjką ciśnieniową.
Tak będzie.
Tak będzie, no super. Fantastycznie.
Choć gracze widziałem, że pytali się, czy Larę będzie można tam umyć.
Od po co? Okej, dobra. Dobra. Mizogini ale, i seksizmowi mówimy nie.
Ale myjko ciśnieniową to można krzywdę zrobić, więc lepiej nie.
Lepiej nie. Nie, nie, trzeba to trzeba ręcznie być, wiesz?
Też pamiętajmy, że mówimy o grze, tak? O sprajtach, tam, pikselach.
Słuchajcie, ciała myjemy tylko ręcznie, okej? Okay? Nie myjką ciśnieniową. Naprawdę.
Dobra,
tak bym
weź dalej, bo się pogrążamy.
Pogrążamy się, okej. Okay. Microsoft Flight Simulator, oni to się pogrążyli łatką na 40. rocznicę, wiesz, 14th anniversary, opublikowali łatkę. Pamiętasz, była afera, że downgrade graficzny poważny zjechali.
No
i tam po trzech miechach jakieś tam łatki, jakbyście mieli, czy porzuciliście Microsoft Flight Simulatora, chcielibyście wrócić, to ponoć wróciła też nieco lepsza grafa, także...
No widzisz, ja pograłem to, jak była premiera, trochę i później odpuściłem już. Tak.
Dobra, co mamy jeszcze? Opóźnione o 6 tygodni Star Wars Jedi Survivor, czyli ocalały.
A, to na maj chyba przyłożył, tak? Z lutego na maj jakoś tak.
Nie, 28 dzień kwietnia, wiesz? 28 dzień kwietnia. Także...
Ale dobrze, niech doszlifują.
Ale to zdaje się, że chyba kwestie, wiesz, może niezgrane z innymi premierami, także...
Czekamy, tak. Czekamy.
Jakbyście czekali też na nowe Halo, to ponoć w 343 Industries, 343 Industries, Jason Schreier, Bloomberg, już żeśmy cytowali wcześniej, znany dziennikarz zajmujący się grami, mówi, że tam no, generalnie porzucili jakieś projekty, że wszystko od nowa w ogóle pozamiatali, Unreal Engine zmienili na ten najnowszy. Także no, na razie o Halo chyba będzie cicho. No, dobra, no to skoro...
Coś pozytywnego?
Nie, bo wiesz co, taka informacja. Streamer przeprasza za oglądanie porno deepfake'ów ze streamerkami. Także...
Dobra, nikogo.
Nikogo, hashtag nikogo. No, ale wiesz, tych streamerów się dużo ogląda. W sensie ludzie oglądają, no.
To tak.
Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o aktualności w tym giermaszu. I no i co? No i ty zostajesz w studiu Hi-Fi Rush. Ta recenzja już teraz, a później kącik polski i kończymy to wydanie audycji.
Giermasz. Recenzja. Tak, to ja. Pewnie się zastanawiacie, jak tu trafiłem. Cóż, to dość proste. Patrzcie na to! W środku mam odtwarzacz muzyki. Napędza moje nowe roboramię. Synchronizuje wszystko z rytmem.
Wpierw straszyli ludzi w horrorach. Potem zabawili się z duchami z japońskiego folkloru. A teraz studio Tango Gameworks stworzyło trzecioosobową, rytmiczną grę akcji. No niezły rozstrzał. Ale Hi-Fi Rush jest jednym z największych zaskoczeń tego roku. I nie chodzi tu o to, że tytuł zapowiedzieli i w tej samej chwili wydali, trafił także do oferty abonamentu Game Pass, ale że produkcja okazała się wielkim sukcesem, nad którym pieją z zachwytu prawie wszyscy gracze na całym świecie. Zresztą średnia 98% z blisko 6000 opinii graczy na Steamie mówi sama za siebie. Jest bardzo kolorowo, śmiesznie i cały czas w rytmie. Hi-Fi Rush to połączenie dynamicznej gry rytmicznej, prostej platformówki i intensywnej bijatyki. Co jednak równie zaskakujące, tytuł posiada pełną polską lokalizację, a więc nie tylko menusy i napisy, ale także bohaterowie posługują się piękną polszczyzną. Fantastyczny ukłon w stronę rodzimych graczy, bo w końcu nie jest to tytuł AAA, na który czekało pół świata z jakimś kosmicznym budżetem.
Następny mówię! Czaj, tak?
Tak, to ja!
Zawód... Gwiazda Roka?
Przyszła Gwiazda Roka!
Chai, główny bohater gry, zgłasza się do szemranego korpo eksperymentu, podczas którego następuje seria niefortunnych zdarzeń. Prócz otrzymania roboręki, w miejsce serca wszczepiony zostaje mu odtwarzacz muzyki, który daje mu wyjątkowe umiejętności. Niestety dla niego przez korporację zostanie uznany za defekt i w tym momencie polują na niego wszystkie roboty, jakie spotka na swojej drodze. Świetnie składa się to z jego marzeniem o zostaniu gwiazdą roka oraz faktem, że świat czeka na wyzwolenie spod jarzma korporacji, której plany są wyjątkowo paskudne. Wszystko rozchodzi się tu o rytm. Wybija go sam bohater, ale też otaczający go animowany, kolorowy i pulsujący od dźwięków świat. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza podczas walk. Chai dużo skacze, biega, szuka udoskonaleń, dzięki którym może więcej, ale przede wszystkim rzuca wyzwanie robotom. Najciekawsze jest to, że gra oferuje rytmiczny, podkręcony system walki. Wyprowadzając ciosy w rytm, tworzy się mocne kombinacje. Skutecznie blokuje i wyprowadza potężne finishery. Wybijane cały czas tempo ułatwia sprawę, ale na przykład cios silniejszy odpalać trzeba co dwa takty, więc potrzeba treningu i wyczucia. Sprawuje się to rewelacyjnie i opanowanie wielu kombinacji daje sporą satysfakcję i jest też widowiskowe, zwłaszcza pojedynki z mocniejszymi przeciwnikami czy bossami. No dzieje się. Co więcej, Chai może wezwać do pomocy innych bohaterów, którzy przykładowo likwidują energetyczne bariery, opuszczają platformy, niszczą ściany czy osłony wrogów. Zgrywanie ruchów, także uników z rytmem, atakami kombinacyjnymi, skokami, blokowaniem to czysta muzyczna poezja. Gitarowe riffy, rytmiczne uderzenia perkusji, a w środku tego balet zniszczenia, latające części robotów i potężne wybuchy. Cudo!
Zatańczmy! Wanderlei Technologies nie dybie tylko na moje ramię. Dybią na nas wszystkich. To ten defekt!
Hi-Fi Rush przeprowadziło mnie przez piękne, kolorowe i rozbudowane korpo miasto, gdzie każdy dział korpo metropolii ma swój korpo styl, korpo szefostwo i korpo zasady. Od otwartych przestrzeni przez fabryki, taśmy produkcyjne po lokacje podziemne. Na końcu każdego z działów czeka korporacyjny supervisor, czyli walka finałowa z kimś o większych możliwościach, a na pewno potężnie wielkim korpo ego. Od działu produkcji przez marketing po finanse. Pojedynki z bossami różnią się znacznie, co jeszcze dodaje kolorytu tej barwnej grze. Na ekranie dzieje się tyle, że momentami skupiałem się na rytmicznym wklepywaniu kombosów niż na podziwianiu ich efektów. W drodze do obalenia korporacji towarzyszą Czajowi spotykani po drodze bohaterowie. Ci sami, którzy wezwani pomagali mi w walce. Dzięki fajnie opowiedzianej historii od razu dostrzega się, jakimi są ludźmi, jakie mają cele, zalety, ale też i możliwości, z których skrzętnie korzystałem. No i ten humor. Rzucanie dobrymi tekstami jest tu na porządku dziennym. Przekomarzanki, słowne szarady. Ten aspekt jest świetnie pomyślany i wykonany. Zwiedzając korpo co rusz natrafiałem też na rozmowne roboty, które niejednokrotnie miały do opowiedzenia fajne historie, więc zaczepiałem je wszystkie. Jak to w grze rytmicznej, ważna jest muzyka. Co mnie mocno zaskoczyło, bo w trakcie grania nie jest to odczuwalne, Hi-Fi Rush ma tylko 8 licencjonowanych utworów. 8. Rytm wybijają m.in. dwa utwory Nine Inch Nails, The Prodigy, ale także rockowo-bluesowy duet The Black Keys. Ale powtórzę to raz jeszcze. W ogóle nie czuć powtarzalności muzyki, więc twórcy spisali się na medal. No i dobór rytmicznych kawałków jest strzałem w dziesiątkę.
Co to ma być do diabła ciężkiego?
Jestem Czaj, a nie Defekt.
Czy to ten ty?
Rozwalimy cały koncern. Szef po szefie. Wiecie, postradali zmysły.
Jestem tu, kotku!
Hi-Fi Rush jest fantastyczny. Piękne, kolorowe, dynamiczne, oryginalne. Na pewno największe zaskoczenie tego roku, bo w końcu gra nie była zapowiedziana, tylko wyskoczyła nagle, tu i teraz. Połączenie rytmu z walką wyszło rewelacyjnie. Możliwości rozwoju postaci są bardzo duże i ani chwili nie czułem znużenia. Choć nie oszukujmy się, wiele elementów jest tu powtarzalnych, ale dzięki klimatowi, barwnemu wykonaniu i ciekawym postaciom ciężko oderwać się od pada. Ocena 9 na 10.
Poczułaś to coś przed chwilą? Ten rytm? Gotowi na więcej?
Zawód. Gwiazda Roka?
Przyszła Gwiazda Roka.
Trzy recenzje mam odfajkowane. Hi-Fi Rush, słyszycie, że jest git. A teraz czas na kącik Polski. No i dalej, jesteś przy mikrofonie, że tak powiem.
Na początek zadam ci pytanie. Nie wiem, kojarzysz może kogoś takiego, jak taki piłkarz?
No, wiedziałem.
Robert Lewandowski
nie,
się nazywa.
Nie, w życiu nie znam. Wiesz, jakie mam zdanie na temat dyscypliny sportu, w której kopiesz wypełniony powietrzem łaciaty
tak,
worek
nie,
ze skóry, nie?
Nie, znasz się, jesteś ignorantem dla najpopularniejszego na świecie sportu. Dobrze,
nie,
to już
spoko,
ustaliśmy.
Nie, znam. Wiem, o czym będziesz mówił, bo mam nawet polubiony jakiś tam jego profil i już widziałem to, że publikatory różne odnotowały, że... Chociaż już wcześniej było wiadomo, że on jakieś tam z gry,
nie,
studio
no,
miał, nie?
Tak, no bo to
gamingowe.
Chodzi o to, że on jest współzałożycielem Goat Games, takie studio, no i...
Koza Games, tak?
I napastnik Barcelony już w 2021 zapowiedział, że będzie ściśle współpracował tam z innymi spółkami, będzie tworzył miks strategii gry, wizual novelki, RPGa, bla, bla, bla.
Ja mamy symulator.
Nie, no i finalnie tak. I finalnie został teraz zapowiedziany symulator Sports Renovations i chodzi o to, że mamy halę, która jest opuszczona i musimy przywrócić jej świetność, zrobić jakieś, nie wiem, skałki wspinaczkowe, zrobić parkiet, różne sporty będzie można tam uprawiać. Jak na symulatory, powiem szczerze, że wygląda to całkiem nieźle, choć klasycznie jest to wszystko na jedno kopyto. Ma to oczywiście być trochę bardziej rozbudowane, bo no, tam ma być jakaś fabuła.
Really?
Tak, w tym miejscu, w tej hali będzie można nie tylko tam ściany mieszanki właśnie wspinaczkowe, ale jakieś odbudowa siłowni.
Czyli to visual novel akurat,
korty,
tak? Tak, no rozumiem.
Korty, basen, będzie można umeblować, udekorować, tak jak w tych wszystkich renowatorach, jak to się mówi. Ja się śmieję z tych gier, bo ja niektóre z nich testuję i na przykład jest takie zadanie, że w danym pomieszczeniu masz ustawić tam powiedzmy 4 biurka, 4 krzesła, szafa, coś tam. Tylko kwestia jest taka, że nieważne jak ty to ustawisz. Więc ja jako ktoś, kto...
Special renovator.
Tak, special renovator, ustawiam wszystko w jednym miejscu, jak się da, to nawet jedno na drugim. Dobra, zadanie zaliczone, wychodzę z pomieszczenia. To, że jest kompletnie, nadaje się do użytku, nie ma znaczenia, liczba mebli się zgadza.
Chociaż, wiesz, no słyszymy, że jak ta fabuła, no to coś elementy visual novel. Z drugiej strony, no ja troszeczkę żartuję, że wiesz, wielkie, ambitne plany, a zaczynają od symulatora.
No ale wiesz, ale, bo to jest takie najpewniejsze,
dokładnie,
może przynieść
najbezpieczniejsze na start.
Do tego jeszcze spółki giełdowe, nie, więc wiadomo, się, one ci nie zrobią jakiegoś innowacyjnego,
nie
nowego tytułu.
Nie się na głęboką wodę, nie wiem, opracowania wielkiego RPG-a z otwartym światem, tylko
MMORPG.
Małymi kroczkami, wiesz, robisz swoją robotę, budujesz jak gdyby tożsamość studia. No zobaczymy, co z tego będzie wynikało.
Kampania polega na tym, że będziemy się mierzyć z wielkim deweloperem, który chciałby tam coś innego wybudować i tak dalej. Tak. Oczywiście fabuła to jest tylko tak, wiesz,
no, tak sobie. Znaczy
dodatek.
Inaczej, no, jeżeli już fabuła będzie pokazana, to w stylu, wiesz, JRPG-ów, czyli na statycznym tle.
Pewnie
wiesz,
tak.
Dwie syżetki dyskutują.
Tego nie wiemy. Faktem, że no, osoba Roberta Lewandowskiego daje niesamowitego boosta tej produkcji.
No, no właśnie popatrzyłem na zegarek, ile już minut gadamy o tej grze. A gdyby tam nie było Roger Robert Lewandowski,
nie,
to byśmy
to... powiedział kolejny gniot.
No, dziękuję.
Ale Robercika ja trzeba szanować, to jest wybitny nasz reprezentant, więc poświęciliśmy...
Ambasador Polski na świecie, nie da się ukryć.
Tak.
Tak no jak Iga Świątek, na przykład, jeżeli mówimy o sportowcach, czy Robert Kubica.
Tak, i Zmarzlik, i tak dalej, i tak dalej.
No Zmarzlik to taka bardziej niszowa dyscyplina jednak.
No, tak jak skoki narciarskie, też niszowa.
To prawda,
w Brazylii nie wiedzą nawet, że śnieg istnieje, na przykład. Nie? Dobra, śmiejemy się. W nieokreślonym momencie 2023 roku będzie premiera. Na pewno jeszcze do tego tytułu wrócimy. Zaskoczenie było dla mnie totalnym, że nagle któregoś dnia Flying White Hawk ogłasza, że jutro coś ogłosi. No i tak...
No i
pierwsza myśl moja jaka była, bo swego czasu były plotki, że Shadow Warrior 3, jedna z ich trzech gier, które w ubiegłym roku wydali, że trafi do Game Passa, a tu niespodzianka, Shadow Warrior 3 Definitive Edition.
Czyli pewnie jakieś tam ładnione pod nowe konsole. Tak?
No właśnie, bo gra debiutowała w roku ubiegłym, nie pamiętam już kiedy, w jakim
miesiącu. Tylko ona
miesiącu?
Ma taką, z tego co pamiętam, taką dosyć arenową strukturę.
Tak,
w sensie,
tak,
że troszkę byliśmy tym rozczarowani, pamiętam recenzję.
Bo to nie jest tak jak jedynka dwójka to były półotwarte światy, gdzie się przemierzało, przeżywało przygodę, zabijało i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są jednak przemieszczanie się pomiędzy arenami, gdzie wpadamy, milion wrogów, robimy totalną rzeź i idziemy dalej, nie?
No właśnie.
No ale to kwestia, co kto lubi. I teraz tak, gra wyszła, miała całkiem dobre przyjęcie, bo to mówię, w 2022 zadebiutowała, całkiem niezłe oceny. No i teraz się okazuje, że już 16 lutego shooter Flying White Hawk trafi zarówno tylko na nową generację konsol, jak i na pecety. I chodzi o to, że oprócz tego, co powiedziałeś, że będzie wersja uładniona, naprawiane bugi i tak dalej.
Nie, no tak założyłem, wiesz, to zazwyczaj teraz tak działa w tych Definitive
Edition. Ale tam jest sporo też nowości, bo będzie survival modu, trzy nowe areny, na których będzie można walczyć, tam jakieś skórki do broni, bo tam też mocno było na to postawione. Będzie hero mode, no i to jest fajny taki tryb gry, bo ruszamy z mniejszą liczbą punktów zdrowia i odrodzeń, więc dla takich hardkorowców, a propos hardkorowców, będzie też tryb trudności hardcore dla tych, co za łatwo im było grając
normalnie. Tak się zastanowiłem, bo to jest chyba, jak może herezję powiem, bo my w sieciówki nie gramy, ale tak samo myślę, że przy tej arenowej strukturze to może by zaatakować jakiś online.
Słuchaj, no swego czasu były plotki takie, że multiplayer ma być, nie wiem
no
jak to będzie się rozgrywać. No wiesz, ale żeby był multiplayer, gra musi osiągnąć sukces, a tutaj no nie ukrywajmy, nie jest jakiś to wielki, bo Shadow Warrior 1 zwłaszcza, dwójce też było dosyć głośno, fajne liczby tam były, a o trójce jest cisza, więc nie wiem, czy to pykło im zbytnio. W Definitive Edition będzie jeszcze możliwość wyboru rozdziału i to, co gracze niektórzy lubią, nowa gra plus, czyli w momencie, kiedy przejdziemy grę, bo możemy zacząć od nowa, ale z tym wszystkim, co zdobyliśmy w poprzednim przejściu, ja na przykład bardzo lubię te takie tryby gry, bo wtedy jesteśmy prawie że nieśmiertelni.
Masz czas?
własne jakieś New Game
nie,
Plusy?
Nie,
człowieku.
Ten The Last of Us Part 1 rozpocząłem dawno temu w New Game Plus i tak przeszedłem chyba tylko tam jedną misję i leżę.
Ale ja wiesz, no, ja mogłem też z Xenoblade Chronicles 3 zagrać w New Game Plus, ale to ja nie wiem, ile znowu musiałbym mieć na to godzin, więc
no właśnie.
Excuse me.
I teraz tak, Shadow Warrior 3 Definitive Edition jest, będzie, odpalimy w 60 klatkach na sekundę w opcji tam dynamicznej rozdzielczości lub w jakości 4K ze stabilnymi 30 klatkami. Tu oczywiście niektórzy będą marudzić, a ja zawsze powtarzam, że 30 klatek to nadal jest płynnie, tak? Oczywiście, jak ktoś gra na PC-cie, ma potężnego kompa i tam mu chodzi w 120 lub więcej,
ale
no to jest zupełnie inna bajka.
Ale w takich gierkach to akurat tam też takich bardzo zręcznościowych,
to ma
no,
istotne jest,
może
ale zwłaszcza
znaczenie,
to jest
no.
istotne w sieciówkach, gdzie musisz szybko celować i tak dalej, bo tutaj jak jesteś sam z botami, to dasz sobie radę. Uh-huh. No i oczywiście na PlayStation 5 będą też haptyczne wibracje dzięki padowi DualSense, czyli te wibracje
wspaniale.
I nacisk będzie inaczej. Dobra, zostawiamy Shadow Warrior, przenosimy się do Blade Runnera 2049, a nie, czekaj, to postapokaliptyczne Blade Runner, czyli polska gra X-Killer i już jakiś czas temu, bo 2021 była zapowiedziana, to jest retro cyberpunkowe RPG i wtedy były bardzo fajne screeny w tym takim pomarańczowym, w pomarańczowej poświacie, tak jak właśnie w filmie Blade Runner 2049. Fajnie to się wszystko prezentowało, ale wtedy mieliśmy tylko teaser i obrazki, a teraz pojawił się taki wczesny gameplay, bo to jest pre-alpha, czyli to jest taka, nie jest finalna oczywiście wersja, no i po niej można wnioskować, że czerpią garściami z Cyberpunka 2077, Fallouta, Deus Exa, właśnie z filmu Blade Runner 2049 i co ciekawe, to jest taki retrofuturystyczny shooter z elementami RPG, gdzie, no, przynajmniej na tym fragmencie pojawiamy się na stacji, opuszczonej stacji benzynowej, którą bohater, który jest łowcą nagród, przeszukuje tą lokację i pojawiają się wrogowie i byłem totalnie zaskoczony, bo to taki też westernowaty trochę klimat, bo on ma i czapkę i kolty i byłem zaskoczony, bo przeciwnikami były androidy. Podobne do ludzi oczywiście, ale androidy,
no,
roboty...
Tam, wiesz, pewnie w historii coś wymyślą, nie?
No oczywiście, ma być dosyć rozbudowana historia. Nie wiadomo dokładnie, kiedy będzie premiera, bo ja widziałem plotki, ale nigdzie nie mogłem znaleźć potwierdzenia i finalnie odpuściłem, że niby w 2024 na PC-ta. I to jest debiutancka gra studia Paradark Studio. No i tam właśnie w tej grze zabierze nas do...
Oni w odróżnieniu od studia Roberta Lewandowskiego rzucają się raczej na głębszą wodę, umówmy się. No wiesz, bo opracowanie takiej gry, no,
ale
jest
powiem ci,
czymś...
że zakładam, że to nie będzie otwarty świat, jeśli już to było, choć może półotwarty, w Nowym Jorku się znajdziemy tam po wielkim pożarze, katastrofa naturalna, w wyniku której wymarło 2/3 ludności ziemi, no i oczywiście, że kilka tylko miejsc zostało do, więc taki falloutowaty. Wygląda to w akcji już teraz w tej wersji pre-alpha naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo w ogóle zaczyna się od tego, że takim pojazdem na powietrzu się... Nie wiem, no, nie mam pojęcia zbytnio, co
zobaczymy,
z Krakowa są, ale postaramy się dowiedzieć i wtedy wam powiemy, ale naprawdę fajnie wygląda.
Oczywiście,
na pewno będę do tej
gry
wracał.
Kciuki, natomiast no, plan ambitny, więc no...
Będzie dobrze już, nie ma co narzekać.
Okay.
To nie jest spółka giełdowa,
a ile
więc
takich,
ma dla...
A ile takich gier widziałeś, że miało być dobrze, a bywało różnie? Oby tak nie było w tym przypadku, trzymam kciuki.
Najgorsze to jest to, że bywały gry, które wychodziły, były naprawdę świetne, a się nie sprzedawały.
A, ale to jest osobny temat, nie? Ale też ile takich... obiecujących w teorii produkcji
widzieliśmy, jest,
nie?
I będzie.
No właśnie.
A ja a propos sprzedaży, no to jest informacja, która z jednej strony cieszy, z drugiej strony irytuje, bo Techland na łamach Pub Biznesu, czy Pulsu Biznesu, bo tam też to widziałem, opublikowali informację, że seria Dying Light sprzedała się w 30 milionach egzemplarzy. Poprzednio było 25 i to było, z tego co pamiętam, w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy,
seria, czyli...
Seria. I wtedy podali, że jedynka 20 baniek, a dwójka 5 baniek. W tej chwili niestety nie rozbili tego. Czyli nie wiemy, ile na daną
czy
część
ta piątka
się przykłada.
Czy więcej to przypada na drugą część, czy
no,
jeszcze jedynki
no
to sprzedali.
Właśnie, okay, więc nie wiemy i mnie to strasznie irytuje, ale i tak jest dobrze, bo przypomnę, że Techland kiedyś podawał tylko liczbę aktywnych graczy, czyli jak ja grałem i pożyczyłem Andrzejowi i Andrzej zagrał, to liczony byliśmy jako dwóch, a de facto sprzedana kopia jedna. Nie?
No tak, tak.
Więc,
zgadza się.
Więc nie wiadomo. Oni oczywiście mają ambitne dalej plany, będą to rozwijać przez lata. Przypomnę, jedynkę chyba 7 lat rozwijali, więc tam jeszcze będzie mnóstwo mnóstwo ciekawej zawartości, ale teraz najlepsze to jest to, że będzie też gra planszowa, to ciebie powinno zainteresować.
Oczywiście, że mnie zainteresuje.
Glass Cannon Unplugged, tak się nazywa wydawca.
Oni ja nie jestem pewien, czy jedynka nie miała planszówki. Nie, chyba mi się, że miała.
O, ja nie pamiętam.
Ja, co prawda moja zajawka nie jest jakaś szczególnie dawna, bo raptem od roku mam straszną zajawkę na planszówki, ale
Wydaje
mi się, że jedynka miała grę
ale
planszową.
Ale ten wydawca odpowiada chociażby za Frostpunka grę planszową, więc...
Czyli Rebel.
Tak. No nie Rebel, bo to Rebel w Polsce.
Asmodee, tak.
A to jest Glass Cannon Unplugged.
No to francuska grupa Asmodee, no być może.
Nic mi to nie mówi, ale rzucam nazwą, że niby się znam.
Okej.
No i w adaptacji pojawią się te najważniejsze mechanizmy, które są w grze. Parkour, dynamiczna walka, eksploracja miasta, cykl dnia i nocy i tak dalej.
Tak, to jest tytułem, tak? Poczekaj, pokaż mi te kartki. Glass Cannon Unplugged. Aha, to jest wydawnictwo. Rozumiem.
No będzie giereczka, ale wracając do sprzedaży, ja tylko przypomnę, że to jest naprawdę doskonały wynik, bo seria Wiedźmin to jest 65 milionów i później, jeśli chodzi o zliczanie serii, to właśnie Dying Light z 30 jest na drugim miejscu. Tam też dalej jest trochę seria Sniper Ghost Warrior, ale to tylko 13 milionów, więc sprzedaż jest naprawdę doskonała. Co prawda to jest 10 milionów mniej od Wiedźmina 3, ale i tak to jest gigant, olbrzymi sukces.
Pokażcie
polskiego
mi jakiś
studia.
Polski film, który w mainstreamie
osiągnął
na całym
taki
świecie
sukces?
Osiągnął
nie
taki
ma.
Sukces.
No, o czym my w ogóle mówimy. No. I na koniec taka ciekawostka. O, wiele lat temu, chyba w 2008, jeśli mnie pamięć nie myli z moich notatek, tak, w 2008 pojawił się pomysł na stworzenie MMORPG, czyli sieciowego RPG. Na to bardzo często młode, małe studia się rzucają jeszcze na własnym silniku. To jest po prostu, od razu wiadomo, że będzie katastrofa. Ale tutaj, 3 lata później, chyba w 2011 ogłosili i przez te wiele, wiele lat pracowali, wydali finalnie w 2016 we wczesnym dostępie Gloria Victis, tak się nazywał Black Isle Games studia pomysł. I teraz, po 7 latach, gra w końcu wychodzi 7 lutego w wersji takiej oficjalnej, pełnej, wychodzi z wczesnego dostępu, gigantyczny sukces, zwłaszcza, że ci ludzie na początku robili tę grę na zasadzie po godzinach pracy, tak? Czyli teraz pracuję, wracam do domu, siadam do kompa
i
robię
gigantyczny sukces, rozumiem, że ona w ogóle wychodzi, tak?
No tak, a w międzyczasie w ogóle ciekawostka, oni przecież wydali spin-offa, inną grę w tym uniwersum, więc to jest w ogóle dla mnie jakiś niesamowita rzecz, ale fajnie, bo takie projekty pokazują, że czasami się udaje, tak? Ma tam dosyć dużą bazę użytkowników. Ciekawostką jest to, że tego 7 lutego Gloria Victis MMORPG wychodzi z wczesnego dostępu i gracze, którzy grali wcześniej w Early Accessie, dostaną wybór, czy chcą zaczynać, że tak powiem, od samego początku na nowych serwerach, czy jednak chcą kontynuować swoją przygodę z tym, co już zdobyli na serwerach dedykowanych tym doświadczonym graczom, którzy już wiele lat w tę grę grają. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że MMORPG, z wyjątkiem od gigantów, to jest poprawka na starcie. A tu się okazuje, że zobacz,
wiesz, no, zobaczymy, jaki będzie efekt tej premiery, tak?
No, mówię, w międzyczasie wydali tego spin-offa Zich Survival, Gloria Victis to się nazywało. To też jakoś się tam dobrze przyjęło, więc jak hula, to nie hula, nie?
Oczywiście.
Ja trzymam kciuki, ale ciekawostką to jest to, że ta gra powstawała dłużej niż Duke Nukem Forever, więc w ogóle.
I tym optymistycznym akcentem, że tak stałym swoim tekstem rzucę. Dziękujemy już za to wydanie Giermaszu. To już tyle. Wyczerpaliśmy wszelkie pozycje, jakie mieliśmy dla was przygotowane na ten tydzień.
A za tydzień kolejne.
No, za tydzień kolejne recenzje. Na pewno to Forspoken. Odwleczona. Coś odlecze, to nie uciecze, więc ta recenzja będzie. No i coś tam jeszcze pomyślimy, przygotujemy. Do usłyszenia. Żegnamy się.
Michał Król.
Andrzej Kutys. Słyszymy się za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.